Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i który przyjdzie wkrótce. Amen. Słowo Boże, które rozważamy w drugą niedzielę Adwentu w naszych kościołach, zapisane jest u proroka Izajasza w rozdziale 63. Jest to maleńki urywek z dłuższej modlitwy Izajasza. W 15 i 16 wierszu tak czytamy. Spójrz teraz z nieba i popatrz z wysoka, ze swojej świątyni. Gdzie twoja żarliwość i męstwo? Nie powstrzymuj swych uczuć i swego miłosierdzia ku nam, gdyż ty jesteś naszym ojcem. Abraham nas nie zna, Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, naszym odkupicielem. Odwieczne jest twoje imię. Boże, w drugą niedzielę Adwentu dziękujemy Ci za tą nadzieję, że Ty przyjdziesz wkrótce. Dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo, Twój Duch Święty napomina nas, prowadzi, nakierowuje na to, co Twoje, na to, co chcesz nam powiedzieć. Daj, Panie, byśmy w czasie rozważania tego Słowa otwarli się na Ciebie, wsłuchiwali się w to, co Ty każdemu z nas chcesz powiedzieć. I prosimy, zmiłuj się nad nami, przyjdź do nas. Prosimy Ciebie o to, jak Izajasz, abyś wstąpił, abyś był obecny i swoją mocą prowadził nas do spotkania z naszym Panem. Powierzamy się Tobie pokornie i prosimy, mów do nas. Amen. Drogie siostry i bracia, czas Adwentu ma tak wielkie znaczenie dla życia chrześcijan, dlatego że w Adwencie celebrujemy trzy najważniejsze sfery chrześcijańskiego życia. Po pierwsze, w Adwencie wyrażamy po prostu tęsknotę, codzienną tęsknotę za naszym Panem. Po drugie, wyrażamy radość z tego, że On powróci, z tej nadziei, że będziemy znowu mogli Go zobaczyć. Po trzecie, przygotowujemy się w taki sposób, aby Pan zastał nas czuwającymi i gotowymi. Dlatego właśnie czas Adwentu próbuje nawracać nasze serca, nawracać nasze myśli przez Boże Słowo na to, co naprawdę Bóg chce powiedzieć i na to, co dla Niego jest ważne. Właśnie z takim nastawieniem Izajasz zwiastuje Boże Słowo, Boże orędzie. Pragnie gotowości ludu na Bożą obecność. A gdy obserwuje to, w jaki sposób lud Boży żyje, czym żyje na co dzień, kiedy patrzy na niesprawiedliwość społeczną, upadek moralny, brak jakiegokolwiek pragnienia, by szukać Bożych dróg, jego serce boleje. Otóż Izajasz zwiastuje południowemu państwu Izraela. 200 lat wcześniej, po rządach króla Salomona, to ten mądry, państwo Izrael podzieliło się na dwie części. Państwo północne i państwo południowe. Właśnie za czasów prorockiej służby Izajasza w roku 722 Asyria najeżdża na to północne państwo Izraela, deportuje wszystkich do swojej ziemi, z której Izraelczycy już nigdy nie wrócili. Nastąpiła całkowita asymilacja z pogańskimi narodami i nikt w tym czasie z tego ludu nie zapragnął wrócić do swojej ziemi i nie zapragnął szukania Bożych dróg. Izajasz kontynuuje Boże orędzie, poselstwo do południowego królestwa. I już w 11 rozdziale, jest ich 66, Izajasz zapowiada, że następnym razem pojawią się Babilończycy, jeśli Izraelici nie wrócą do swojego Pana, jeśli się nie upamiętają, jeśli nie zaczną chodzić jego drogami. Z historii wiemy, że kilkadziesiąt lat później stało się dokładnie to, co zapowiadał Izajasz. I za czasów Izajasza południowe państewko drżało ze strachu, nie przed Babilończykami, ale przed Asyrią, że zrobi dokładnie to samo, co zrobili z państwem północnym. I do tego polityczny i duchowy chaos pogłębiał kryzys narodu. Nikt nie wiedział, czego mogą się spodziewać po dniu jutrzejszym. To jest pytanie do nas, czy my spodziewamy się, co nadejdzie jutro? Czy patrząc z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że w takiej czy innej dziedzinie jesteśmy bezpieczni, nic się nie wydarzy, wszystko jest pewne? Czy też patrząc na rynek pracy, na warunki emerytalne młodego i średniego wiekiem pokolenia, patrząc na sytuację polityczną w naszym kraju, w Europie, na świecie i w końcu patrząc na Kościół, czy możemy powiedzieć, że Kościół, czyli wierzący, zabiegają dziś o budowanie Bożego Królestwa z taką pasją, jak to miało miejsce na kartach Nowego Testamentu, jak to ma dzisiaj miejsce w Azji, w Afryce czy w niektórych krajach islamskich. Chrześcijańskie autorytety uświadamiają dziś, że kościoły, które kiedyś wywierały społeczny wpływ, dziś są w duchowym letargu. Wiele z nich tkwi w duchowej agonii. Sporo kościołów przypomina kluby seniorów. Są jak domy kultury, organizując koncerty, wycieczki, spotkania kulturalne, nie dając nic więcej. W jednej z wiedeńskich szkół zabronione będzie w tym roku mówić o Bożym Narodzeniu, aby, cytuję, nie urazić muzułmanów. W Danii zakazano świętemu Mikołajowi nosić krzyż, aby, cytuję, nie wykluczać żadnych dzieci. Być może to nie nasz problem. U nas jest inaczej. Mimo tego warto zauważyć, że coraz bardziej troszczymy się o ludzkie sprawy w Kościele niż o to, czym jest chrześcijaństwo według Bożego serca. Przybywa dzisiaj na ogół tych, dla których Kościół jest ważny, kiedy trzeba ochrzcić dziecko, wziąć ślub czy też pochować bliską osobę. Niedzielne nabożeństwo, mówiąc ogólnie, zaczyna sprowadzać się do tradycji kulturowej. Jest formą religijnego zaspokojenia. Oczekuje się dzisiaj ciekawych nabożeństw i dobrych kazań, tak jak oczekujemy dobrej jakości usług i rzeczy. Boże oczekiwania należy ograniczyć do minimum. Na ogół w Europie jest tak, że słuchacz powinien wyjść z kościoła uśmiechnięty i zadowolony, bo wtedy jest szansa, że poświęci swój czas i wróci jeszcze raz do nas. Drodzy, wszystkie te słowa oczywiście nie muszą dotyczyć nas, mogą dotyczyć tych innych. Jestem jednak przekonany, że każdy z nas, który bacznie obserwuje, chociaż trochę, obserwuje sytuację chrześcijaństwa, zauważy wspólne tendencje w każdym kraju i na całym świecie. Modlitwa Izajasza z ludzkiego punktu widzenia była stratą czasu, przesadą duchowego melancholika. Ludzie pytali, o co mu chodzi? Gdzie jest problem? Gdzie on leży? Dokładnie tak jak dzisiaj. Na ile jego modlitwa może być naszą modlitwą? Nie wiem. Izajasz uważa, chyba jako jedyny w swoim pokoleniu, że to już czas, aby Pan Bóg osobiście zstąpił i zaczął działać, bo wszystko inne pozostaje bez skutku. Nie zmienia rzeczywistości. Izajasz chce, aby Bóg sam coś uczynił, bo nic nie przynosi naprawy. Nie widzi sposobu na to, aby Izrael mógł znowu stać się narodem takim, jakim miał być. Izajasz rozgląda się wokół siebie i widzi, że to wszystko po prostu nie styka, nie pasuje do siebie. Boża wizja ludu Bożego, a ludzka wizja to są jak dwie całkowicie inne układanki puzli. Nie ma możliwości ich połączenia. Nikt nie woła o Boże zmiłowanie, o Bożą obecność, nikt nie pragnie już żywego uwielbienia Boga w swoim życiu, chociaż każdy wie, co ma robić. Myślę, że modlitwa Izajasza staje się lekcją dla tych, którzy potrafią dzisiaj patrzeć na świat tymi oczami, jakimi Izajasz patrzy na rzeczywistość wokół siebie. To są ci, którzy modlą się, aby Pan Bóg zstąpił. Którzy widzą, że już jest ten czas, że jeśli Bóg osobiście sam nie zadziała, niewiele się zmieni. To są ci, którzy proszą Boga o zmiłowanie, aby poruszył serca, by pokazał nam Kościół, jakiego już wszystkie obecne pokolenia nie znają. Byśmy nie musieli mówić, jak niezwykła była wiara naszych przodków, Wyobraź sobie, siostro i bracie, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że to, jak Kościół żył kiedyś, czym żyli nasi przodkowie, było piękne. Ale to, w jaki sposób dzisiaj Bóg nas prowadzi, to, w jaki sposób dzisiaj do nas mówi, co nam pokazuje, co chce nam uświadomić, czego nas uczy w Kościele, jest o wiele lepsze, bardziej przydatne dla nas i dla naszych dzieci. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację? Ja tak. I nie przyszłoby mi do głowy, że nasi prawnukowie mają wszystko robić dokładnie to, co my. Niech sami się modlą. Niech Pan Bóg im pokaże, jakiego kościoła chce dla nich. To jest ich odpowiedzialność. My mamy swoją. Modlitwa Izajasza. Po pierwsze, Izajasz modli się o Bożą obecność. Spójrz teraz z nieba i popatrz z wysoka, ze swojej świątyni. Gdzie twoja żarliwość i twoje męstwo? Mam wrażenie, że Izajasz ma dosyć słów. Ma dosyć teorii. Czeka na Boga, który by stąpił i zaczął kształtować, zmieniać ludzkie życie, ludzkie serca, ludzkie myśli. Jeśli Bóg sam osobiście nie objawi się i nie zechce działać, wszystko pozostanie takim, jakim było. Ku radości Bożego ludu. Jeśli jednak Bóg działa wśród ludzi, nic nigdy nie pozostaje takim, jakim było. Pewnie dlatego nie w głowie nam szukanie Bożej woli w Kościele. Bo przecież pokochaliśmy to, jak jest, lubimy nasz styl. Zatraciliśmy już prorocką i apostolską wizję Kościoła pełnego Bożej chwały. W centrum jest to, co ważne jest dla nas. Jakie jest na to rozwiązanie? Musimy przestać unikać i uciekać od trudnych pytań. Pytań, które Bóg stawia wszystkim pokoleniom. Stawia je także nam. Trzeba je chcieć usłyszeć. Mało tego, czasem trzeba je nawet chcieć poszukać. Chcieć się z nimi zmierzyć. Ale my odwykliśmy od stresowania się w rzeczywistości wiary. Nie chcemy tego, nawet podświadomie. Sam widzę po sobie, że wbrew sobie muszę zdecydować, że zmierzę się z niewygodnymi pytaniami, które stawia cała ta modlitwa w 60. i w 63. i w 64. rozdziale Księgi Izajasza. Sam muszę podjąć decyzję, że chcę się z tym zmierzyć. Chcę się zmierzyć z tymi pytaniami, poddając pod wątpliwość własną wiarę, wystawiające na próbę moje ego, moją pychę. A są to pytania o tęsknotę, o przenikliwy głód Bożej obecności, Jego chwały pośród nas. To jest większe pragnienie posłuszeństwa Bogu od tego, by wszyscy byli zadowoleni. To jest zrozumienie, że mój czas z Bogiem i dla Boga jest ważniejszy od mojej religii i mojej niedzieli. To głęboka niechęć wobec pozorów i pustych gestów. To umiejętność płakania przed Panem z powodu tych wszystkich rzeczy, które Jemu się nie podobają. To jest radość z tego, co On kocha i co dla Niego jest ważne. To jest współczucie nad tym, co rodzi Jego smutek. To jest pasja. Przysłowiowy bzik na punkcie Jego syna. Po drugie, Izajasz powołuje się na przymierze. Gdyż Ty jesteś naszym Ojcem, Abraham nas nie zna, Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, naszym Odkupicielem. Odwieczne jest Twoje imię. To tak jakby dzisiaj powiedzieć, że Luther nas nie zna, a Melanchthon nas nie uznaje. Ale Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, naszym Odkupicielem, ratuj. Te słowa powinny nam przypominać modlitwę Ojcze Nasz. Ona jest modlitwą przymierza. Jest też wyznacznikiem tym, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jest relacją z Bogiem, osobistą relacją z Bogiem, na wzór małżeństwa w dniu ich ślubu, na wzór relacji ojca i syna wpatrzonego w swojego tatę. Jest wzrastaniem w Bogu, jest służbą, jest chwałą Boga. Po trzecie, już kończymy. Izajasz wyznaje grzechy swojego ludu. Co prawda tego nie ma w naszym tekście kazalnym, ale cała ta modlitwa Izajasza, dwóch rozdziałów, kończy się właśnie wyznaniem grzechów. Nie może być inaczej. Pokorną prośbą o oczyszczenie, o przebaczenie. W następnym rozdziale tak woła Izajasz. Mimo, że Ty się gniewałeś, my odwiecznie trwaliśmy w grzechu i mamy być zbawieni? Staliśmy się jak nieczyści i to my wszyscy. I nikt nie wzywa Twojego imienia, nikomu nie śpieszno uchwycić się Ciebie, gdyż zakryłeś swe oblicze przed nami, pozwoliłeś nam stopnieć w mocy naszych win. Lecz mimo wszystko, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. Nie gniewaj się, Panie, i nie pamiętaj winy na wieki. Co jeśli te słowa kierowane są do nas? Izrael w to wątpił. Nie rozumiał tego. A my mamy Adwent. To najlepszy czas, aby szukać Boga, aby szukać Jego dróg, by modlić się jak Izajasz, 63, 64 rozdział. By modlić się jak Izajasz, by Pan przebaczył nam i by przyszedł do nas w nowy sposób, żeby zaczął nam mówić o nowych rzeczach. By stawiał nam nowe wyzwania dzisiaj dla nas i dla naszych dzieci. Amen.